Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment z Nowego Testamentu. List świętego Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział. List świętego Pawła do Tytusa, cały pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego Syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego. Pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych, gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. To są takie bardzo mocne słowa. List świętego Pawła do Tytusa jest bardzo krótki. Tutaj został podzielony na trzy rozdziały. Cały ten list jest bardzo cenną lekturą i właściwie powinniśmy przeczytać go całego, dlatego że to jest dość szczególny list. Szczególny dlatego, że skierowany został do konkretnej osoby, ale tak naprawdę mowa jest właściwie o pewnych wymaganiach, o pewnych realiach, które panowały wtedy, panują do dzisiaj, ale panowały w pierwszym kościele. Tutaj akurat mowa jest o jednym z okręgów będących pod panowaniem wtedy Cesarstwa Rzymskiego, ale chodzi o prowincję grecką, o Kretę. Tam też dotarło Słowo Boże i nauczanie przez apostoła Pawła i jego współpracowników. I to jest taki list, który w tych pierwszych czterech wersetach posiada takie bardzo ładne, ale też głębokie, jeżeli chodzi o treść, przywitanie. I ten zwrot właśnie do Tytusa jako adresata listu, nazwanego tutaj prawowitym synem według wspólnej wiary. I pozdrowienie, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. I tutaj pojawia się treść listu, z której wynika, że apostoł Paweł kieruje do Tytusa konkretne polecenie. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. O czym tutaj mówi apostoł Paweł? Apostoł Paweł tutaj używa takiego określenia, że pozostawił na Krecie Tytusa w tym celu, aby uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Tytus nie jest tutaj osobą, która została tam wysłana w celu rozpoczynania działalności misyjnej. Z kontekstu i z tej wypowiedzi apostoła Pawła wynika, że Tytus pojawił się tam po to, żeby dokończyć pewne rzeczy, nadać jakby dalszy bieg rzeczom, które miały już miejsce wcześniej. Tam byli ludzie wierzący, tam byli ludzie, którzy spotykali się po to, żeby chwalić Boga, ale brakowało tam pewnego elementu, do którego Pan Bóg powołał nas. Również brakowało pewnego porządku w tym wszystkim. Tak z tego wynika, ponieważ jest to właśnie określenie, że Tytus ma tam uporządkować pewne rzeczy, uporządkować to, co pozostało do zrobienia i żeby ustanowił po miastach starszych, tak jak nakazał mu tutaj apostoł Paweł. I tutaj pojawia się właśnie taki problem, bo Tytus stoi przed takim trudnym problemem. To jest zawsze trudny problem, kiedy otrzymuje się takie zadanie. Idź i dokończ pewne rzeczy, które zostały rozpoczęte. Idź i uporządkuj to, co powinno zostać uporządkowane. Czy to znaczy, że ta grupa funkcjonująca na Krecie wierzących ludzi żyła niewłaściwie? Nie, to nie wynika bezpośrednio z tego fragmentu, ale na pewno byli to ludzie, którzy potrzebowali jakiegoś wskazania kierunku, w którym powinni iść dalej. Tam były pewne nieprawidłowości, tak jak i dzisiaj są w wielu miejscach, właściwie we wszystkich miejscach, bo problem jest wszędzie tam, gdzie są ludzie. Człowiek jest tym zawsze najsłabszym ogniwem wszystkiego, co dzieje się na świecie. I Pan Bóg jest tego świadomy i w swoim wielkim miłosierdziu pozwala temu słabemu ogniwu nadal funkcjonować. I dlatego każdy z nas może tutaj być z Bożej łaski i bądźmy Panu Bogu wdzięczni za to, że nie zrezygnował z nas. No i mimo wszystko nadal człowiek jest dla niego tą istotą, którą wybrał i przez którą chce pokazywać, jak jest wielki. Ale tutaj właśnie pojawia się problem, bo ta grupa ludzi, która tam jest, potrzebuje nie kierownictwa, nawet nie nadzoru. Potrzebuje kogoś, kto będzie stał na straży tego, w co ci ludzie wierzą, tego, jak mają funkcjonować, kogoś, kto będzie dbał o to, żeby ci ludzie nigdy nie zeszli z tej drogi, która została im objawiona. Tu nie ma w tym fragmencie mowy o tworzeniu hierarchii rozumianej w sposób taki bardzo tradycyjny, jak my to dzisiaj rozumiemy na świecie. Mamy trochę różnych kościołów na świecie, takich związków wyznaniowych, powiedzmy tak bardziej językiem administracyjnym, które mają swoje głowy. Możemy dowiedzieć się, że jakiś tam człowiek jest głową kościoła takiego, a takiego, a głową tego kościoła jest ktoś taki. Jak to jest głową naszego kościoła? Pan Jezus Chrystus. Tak. To nie było pytanie podchwytliwe. Oczywiście wierzę, że wszyscy doskonale wiemy, że tak jest. Głową naszego kościoła jest Pan Jezus Chrystus. Powiem więcej. Pan Jezus Chrystus jest głową nie tylko kościoła przy ulicy Czerwonego Krzyża 46 w Bydgoszczy, ale również innych zborów na tym terenie, innych zborów w Polsce i innych zborów na świecie. Nawet takich zborów, o których nie mamy bladego pojęcia, że gdzieś istnieją. Jakichś zborów ukrywających się na przykład przed władzami, bo nie mają innego wyjścia i muszą Pana Boga czcić w jakimś konspiracyjnym modelu, powiedzmy. I tutaj są bardzo różne te zbory. Nie we wszystkich może czulibyśmy się tak samo dobrze. Nie ze wszystkim musimy zgadzać się, ale to są zbory tego wielkiego kościoła, którego głową jest Pan Jezus Chrystus. I my musimy o tym stale pamiętać i to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali i jako osoby, które są członkami tego kościoła, ale też jako ci, którzy mają gdzieś na sercu to, aby właśnie we właściwy sposób podchodzić do sprawy, no jednak pewnego porządku, który w Kościele ma miejsce. I tutaj apostoł Paweł takie trudne właściwie, można by powiedzieć, oczekiwania, które przecież nie są jego wymysłem, ale przekazuje to, co Pan Bóg ma do powiedzenia, przedstawia Tytusowi. Ustanowił po miastach starszych, takich, którzy są nienaganni. I tu już jakby właściwie zaczynają się schody, jakbyśmy powiedzieli. Nienaganni. Czy człowiek, taki zupełnie uczciwy, wierzący człowiek, jest w stanie powiedzieć, że jest nienaganny? W Panu Jezusie Chrystusie tak. Jeżeli jest osobą zbawioną, jeżeli jest Bożym dzieckiem trwającym przy Bożym Słowie, to w oczach Pana Boga jest usprawiedliwiony, jest nienaganny. Jest. Ale oczywiście z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia Tytus też pewnie zastanawiał się, co takiego apostoł Paweł do końca miał na myśli, no to tu już zaczyna się pewien problem. Nikt z nas, musimy to przyznać szczerze, nie jest nienaganny. Każdy z nas gdzieś kiedyś zawiódł, zawodzi i niestety obawiam się, że pewnie będzie zawodził. Ale nie o to widać tutaj chodzi, bo gdyby chodziło o takie zwykłe takie podejście, takie trochę, może powiedzieć, takie nawet ktoś by powiedział nierealne, jakieś takie oczekiwania, że człowiek będzie, powiedzmy, bez skazy, no to tutaj byłoby naprawdę trudno i myślę, że apostoł Paweł nie stawiałby takiego wymagania. Ale on zaczyna od tego. To mają być ludzie nienaganni, to znaczy tacy, wobec których nie istnieją jakieś sprecyzowane zarzuty, ludzie, którzy nie dali się poznać od tej, powiedzmy, najgorszej strony. To się nam może wydawać dziwne z jednej strony, co mówi apostoł Paweł, bo ktoś by powiedział, no przecież w zborze nie ma innych ludzi. Okazuje się, że różni dziwni, może nawet powiedzieć, można ludzie wtedy w tamtych rejonach funkcjonowali i byli osobami, którzy mieli sporo do powiedzenia. Jakie są dalsze wymagania? Są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. I to jest ciekawe, bo tutaj pojawia się takie wymaganie, które na dobrą sprawę według dzisiejszego jakiegoś systemu rekrutowania pracownika gdziekolwiek nie powinno być w ogóle brane pod uwagę. Jak można wchodzić w jego życie prywatne? Ale tutaj apostoł Paweł wyjaśnia. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Jeżeli ten człowiek ma być taki, jak dalej opisane, posiadać tyle tych, spełniać jakby tyle tych pewnych oczekiwań, które się wobec niego formułuje, musi być człowiekiem o pewnym, tak byśmy to powiedzieli dzisiaj eufemistycznie, uporządkowanym życiu prywatnym. To musi być człowiek, którego życie wskazuje na to, że w tym zakresie, w którym jest tą osobą, która ma jakby pomagać, wspierać, kierować, jest w stanie jakby to samo jakby pokazać swoim życiem. Tu oczywiście często przy tej okazji budzą się różne kontrowersje, bo to nie jest ogólnie łatwy fragment, trzeba przyznać. Ja się kiedyś też nad tym głęboko zastanawiałem, czy ten werset naprawdę mówi to, co my myślimy, że mówi często. Pytanie brzmi, czy ten człowiek, czy tu jest położony nacisk na to, że on powinien być mężem jednej żony, czy mężem jednej żony? Sądząc po tym, co działo się w tamtych rejonach i po tym, jak ludzie dość swobodnie podchodzili do zagadnień, powiedzmy, życia rodzinno-towarzyskiego, to chodziło tu też o to, żeby wskazać na pewną, no co tu dużo mówić, monogamię w życiu tego człowieka. To ma być człowiek oddany jednej kobiecie i ta kobieta ma być jego żoną, a nie ktoś, kto funkcjonuje w sposób budzący rozmaite wątpliwości. I to na pewno było kluczowe. Co do tego dalszego fragmentu, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Też zastanawiałem się nad tym, bo tu się pojawia zawsze takie pytanie, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jak długo człowiek odpowiada za drugiego człowieka. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg dał nam dzieci. Wierzę w to, że pobłogosławił nas w ten sposób. Daje nam pewne, no powiedziałbym, zobowiązanie w ten sposób. My odpowiadamy za nasze dzieci. My powinniśmy z naszej strony dołożyć wszelkich starań, służąc im przykładem własnym, pokazując, kim jest dla nas Pan Bóg, tak, aby doprowadzić je do pewnego szczególnego momentu, w którym Pan Bóg dotknie się tych dzieci i one staną się wierzące. I tu jest taki problem, że jeżeli chodziłoby o takie proste zrozumienie tego, że te dzieci po prostu, nie wiem, mają być też jakieś nienaganne zupełnie jak ten człowiek, to tu pojawia się taka moja wątpliwość, czy ja mogę sprawić, że ktoś będzie wierzący i nawróci się? To jest trudne pytanie. Z jednej strony nie, z drugiej ktoś inny powie, i też będzie miał rację, i Pismo Święte mówi o tym, że my powinniśmy wychowywać dziecko stosownie do drogi, jaką ma iść. Na nas ciąży odpowiedzialność, ale to Pan Bóg powołuje ludzi. Myślę, że tutaj, w tym fragmencie, chodzi dokładnie o to, powinniśmy to dość literalnie traktować, o to, co jest powiedziane jakby w tym podsumowaniu tego szóstego wersetu, które nie stoją pod zarzutem rozpusty ani krnąbrności. To znaczy, nie może być takiej sytuacji, że te dzieci w sposób jakiś taki wyraźny, kiedy powinny być posłuszne rodzicom, no bo do jakiegoś tam etapu powinny, jak wiadomo, powinny być posłuszne rodzicom, w sposób jakiś jawny przeciwstawiają się temu. Czyli mówiąc prosto, mam jakieś, tak byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, rażące problemy wychowawcze. Oczywiście to jest odwieczny problem, na który nie znaleziono rozwiązania. Możemy się tylko modlić do Pana Boga o mądrość i o ochronę, żebyśmy sobie z tym radzili. Ale to jest ten problem. Ten człowiek nie dziedziczy po nas zbawienia. Nie dziedziczy po nas posłuszeństwa Panu Bogu. Jest osobą, która musi, tak jak i my kiedyś, być dotknięta przez Pana Boga i pociągnięta do siebie. Ale z drugiej strony, my, jako ci wierzący rodzice, nawet nie to, że powinniśmy w jakiś bardzo szczególny sposób starać się, ale niejako automatycznie, pokazując temu dziecku, kim jest dla nas Pan Bóg, naprawdę kim jest, nie to, co mówimy na ten temat, ale kim jest, jak dużo czasu poświęcamy na czytanie Biblii, na spotykanie się z ludźmi wierzącymi. Czy to jest dla nas ważne? Czy jest dla nas coś ważniejszego? Tym pokazujemy dziecku, co jest w życiu ważne i tym samym kierujemy je w jakąś stronę. A więc to wszystko nie jest, to zagadnienie nie jest proste, ale każdy z nas, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek w Kościele będzie pełnił jakąś rolę w znaczeniu właśnie tutaj tych starszych, czy nie, powinien się nad tym zastanowić, bo taki będziemy mieli zbór, takie będziemy mieli to nasze zborowe społeczeństwo, jakie mamy teraz te małe dzieci. To nie jest mój wymysł, bo to już Andrzej Frycz-Mądrzewski, zdaje się, pisał, że taką mamy Rzeczpospolitą, jakiej młodzieży wychowanie, i to trochę tak jest. I Biblia też o tym mówi. Tak będzie wyglądał nasz Kościół, jak będą funkcjonowały te małe dzieci dzisiaj. Oczywiście nie wszystko opiera się tylko na dzieciach. My też pewnie jeszcze trochę pożyjemy dzięki Panu Bogu. Ale dosyć szybko, to jest też taka moja refleksja po 40, że tak powiem, dosyć szybko człowiek zauważa, że ster tego świata przejmują ludzie młodsi. I to jest normalne. I tak będzie. Coraz młodsi ludzie będą decydować o tym, co będzie działo się dookoła. Decydować o tym będzie Pan Bóg. Ale ci ludzie będą w jakąś stronę szli. I to, jak my ich wychowamy, jak my ich przygotujemy do tego, czy my im pokażemy, kogo powinni słuchać, to jest jednak nasza odpowiedzialność tutaj. I dalej pojawia się. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny. Powtórzenie tego, co było na początku. Powinien być nienaganny. Niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Jak czytam ten 7 werset, to się zastanawiam, czy w ogóle ktoś, kto ma taki profil, że tak powiem, jest w zborze. Tam widocznie był, skoro apostoł Paweł przestrzega przed tym. Ma być niesamowolny. Co to jest samowola? Samowola jest takim, powiedziałbym, praktycznym zastosowaniem pychy. Jeżeli ja uważam, że ja mam rację, ja chcę po prostu po swojemu i ja biorę sprawy w swoje ręce, no to je biorę, jestem samowolny. Nie będę Pana Boga o nic pytał, będę robił to, na co mam ochotę i co mi się wydaje za słuszne. I nie będę nikogo słuchał i będę robił to, co mi się podoba. To jest samowola. Pewnie nie tylko to, ale tak można to na pewno rozumieć. I ten człowiek nie powinien mieć takiej cechy. On powinien w związku z tym stale pamiętać, że jest Bożym sługą i wykonuje wolę Pana Boga. Jest Jego sługą. I temu Panu, którego jest sługą, powinien być posłuszny. A to znaczy, że ma wykonywać to, co Jego Pan mówi i czego od Niego oczekuje. Nie powinien być... Powinien być człowiekiem, który nie jest skory do gniewu. I to jest kolejna trudna rzecz. Ja czasem jak czytam ten fragment, a często się to zdarza, to tak nieraz sobie zadaję pytanie, czy Tytus znalazł takich ludzi dużo? Czy w ogóle udało mu się to jakoś ogarnąć? Wierzę, że z Bożą pomocą tak. Myślę, że później, biorąc pod uwagę to, że Biblia jednak pokazuje Pana Boga jako miłosiernego, który używa niedoskonałych naczyń. Powiedzmy sobie otwarcie, to jest standard, do którego mamy dążyć. Nikt z nas nie odpowiada w pełni temu standardowi. Nie oczekiwałbym tego, że ktoś taki jest. Ale Pan Bóg w swoim miłosierdzi używa takich naczyń, że tak powiem, jakie stworzył i z biegiem czasu je zmienia. I dlatego ważne jest, aby to wszystko, o czym teraz czytamy, było czymś, co w życiu tego człowieka powinno być i gdzie powinniśmy widzieć, że Pan Bóg działa. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas robi dziwne rzeczy. Ale to jest istotne, czy dajemy się Panu Bogu zmieniać. Czy w naszym życiu to, co Pan Bóg od nas oczekuje, robi na nas wrażenie. Tak można by powiedzieć. Czy to daje jakiś postęp? Nieskory do gniewu. No i to jest bardzo trudne, bo jak powiedziałem, każdy człowiek ma jakieś emocje i każdy człowiek się denerwuje. Są co prawda ludzie, którzy sprawiają takie wrażenie, jakby się nigdy nie denerwowali. Ale to nie jest tak. Ci ludzie albo dobrze to tłumią, albo faktycznie może nie widujemy ich w tych sytuacjach, kiedy są zdenerwowani, bo nie denerwuje ich to, co denerwuje nas. I wtedy, kiedy my jesteśmy pełni jakichś takich negatywnych emocji, kiedy już nie możemy na coś spokojnie patrzeć, ten człowiek sprawia wrażenie, jakby to nie robiło na nim wrażenia. Bo może to nie robi aż takiego dużego. Ale nie ma ludzi, którzy nigdy się nie rozgniewali, nigdy nie poniosło ich, byśmy powiedzieli. Ale tu jest mowa o czymś głębszym, o czymś znacznie poważniejszym. Pismo Święte mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To nie chodzi o stan emocji. To nie chodzi o sytuację, kiedy komuś coś się wymknęło. Tu chodzi o sytuację, kiedy człowiek w swoim gniewie zaczyna się, że tak powiem, okopywać na tej pozycji. Tu chodzi o to, że żywimy na przykład wobec kogoś, kto nam zrobił krzywdę albo w naszym odczuciu postępuje niewłaściwie, zaczynamy wobec tego człowieka budować pewien mur. To znaczy stwierdzamy, skreślamy go jakby, tak byśmy powiedzieli. To jest to osądzanie, o którym jest mowa też w Nowym Testamencie, że mamy tego nie robić. To jest to takie podejście przypisania człowiekowi pewnego, na jakiejś takiej łatki byśmy powiedzieli i potem trzymanie się tego. Często się spotykamy z czymś takim, że gdzieś w rozmowach pada hasło, że no tak, ale ten człowiek to on tam powiedział kiedyś to i to, czy uważa to i to. To jest często, że ktoś mówi, że ktoś coś uważa. I sobie tak myślę, rozmawialiśmy z nim wczoraj na ten temat? No nie, ale wiesz, 20 lat temu, jak kiedyś byłem u niego, to on powiedział taką rzecz. Czy on tak uważa, tak wierzy? Szkoda, że nie ma obowiązku pisania pamiętnika. Ja piszę pamiętnik akurat od lat mniej więcej 16, a wcześniej to takie tam były drobne różne zapisy i to jest bardzo pouczająca lektura, jeżeli trafia się do takich zeszytów sprzed lat kilku. Dlatego, że nieraz czytam o jakimś wydarzeniu i tak zastanawiam się, o co tu właściwie chodziło. A potem stwierdzam, że nie, no to tak, to jak nie było właściwie chyba do końca, jak myślę, że było. I człowiek taki jest, to jest zupełnie normalne. Mamy takie coś, że zupełnie inaczej patrzymy na pewne rzeczy kiedyś tam, a potem z czasem Pan Bóg pokazuje nam, jak na przykład głupi był nasz pomysł, albo jak niewłaściwie odczytaliśmy pewne rzeczy i tak naprawdę wygląda to inaczej. I człowiek się zmienia. I my musimy o tym pamiętać. Musimy też pamiętać o tym, że gniew rozumiany jako taka niechęć do drugiego człowieka jest najnormalniej w świecie niebiblijnym, bardzo wyraźnym przekroczeniem jednego z dwóch najważniejszych przykazań, jednego z tych dwóch najistotniejszych przykazań, w których zamyka się wszystko, o których powiedział Pan Jezus Chrystus. Czyli miłuj bliźniego swego jak siebie samego. My jesteśmy skłonni sobie wybaczać, to znaczy sobie samym wybaczać. I wybaczamy sobie dużo. Innym to już jakby mamy taką trochę inną skalę. To jest ciekawe, dlaczego tak jest. Ale ta skala nasza, nawet w przypadku ludzi, którzy mówią, że oni dużo od siebie wymagają i tak mniej niż od innych. Zwykle to jest tak, że mówi się, dużo wymagam od siebie, ktoś taki mówi na przykład i dlatego dużo wymagam od ludzi, ale od ludzi zwykle trochę więcej. I dlatego nie bez powodu, przecież znając nas doskonale, Pan Jezus Chrystus powiedział, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie siebie miłuj jak bliźniego, tylko bliźniego jak siebie, bo jak siebie miłujesz, to bardzo dobrze wiesz, jak to działa. I ten człowiek ma być nieskory do gniewu. No, nie oddający się pijaństwu, to wydawałoby się, że nie ma o czym za bardzo mówić. Ale jest o czym mówić, dlatego że nie chodzi tu tylko o stosowanie używki pod tytułem alkohol. To, że alkohol nie jest człowiekowi do szczęścia potrzebny, to jest dosyć jasne. Nie będę wnikał w to, czy ktoś używa, czy nie alkoholu w jakichś tam celach, ale powiedzmy sobie z takiego czysto naukowego punktu widzenia, alkohol człowiekowi niezbędny nie jest. A nawet w wielu przypadkach jest niebezpieczny. Chodzi tu jednak o inne rzeczy. Oddawanie się pijaństwu oznacza tutaj dokładnie to, co jest napisane, czyli poświęcanie się czemuś w sposób jakby wykluczający kontrolę, czemuś, co jeszcze dodatkowo pozbawia nas w ogóle kontroli nad życiem. To nie musi być tylko alkohol. To może być jakikolwiek inny nałóg. Tam akurat pijaństwo było dosyć, powiedziałbym, rozpowszechnione, no bo tam pito alkohol w dosyć dużych ilościach. Był to taki element często jakichś takich w ogóle wątpliwych moralnie imprez, że tak powiem, no więc tak to wyglądało. Ale to nie tylko to pijaństwo jest problemem. Problemem jest to, że człowiek może być związany różnymi nałogami. I tu nie będę wyliczał, co to może być, ale każdy z nas doskonale wie, że uzależnić można się praktycznie od wszystkiego. A co jest istotą uzależnienia? Tu w jakiś sposób na to pytanie odpowiada takie stwierdzenie, że to jest każda sytuacja, w której coś zajmuje miejsce, które należne jest Panu Bogu. Jeżeli w moim, twoim, naszym życiu znajduje się jakakolwiek rzecz, ona może nawet na oko być dobra, to nie musi być robienie ludziom krzywdy, nie musi za tym stać jakieś ewidentne zło, ale jeżeli jest coś, czemu jestem w stanie, nawet nie to, że jestem w stanie poświęcić, ale nie jestem w stanie jakby zrezygnować z tego, żeby poświęcać temu czas, energię, zaangażowanie, które powinienem poświęcić Panu Bogu, to jest problem. To jest bardzo duży problem, który rujnuje życie człowieka. I ten wymóg, który tutaj apostoł Paweł stawia, nie jest tylko takim, wydawałoby się, prostym stwierdzeniem, no wiesz, to ma nie być alkoholik. Nie, to ma być człowiek, który służy Panu, a tym Panem jest Pan Bóg, żeby była jasność. Nie innemu Panu. Nie czemuś, co pochłania go i on po prostu nie kontroluje tego, co się dzieje. Nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Kim jest człowiek porywczy? Człowiek porywczy to jest taki człowiek, który reaguje szybko. Czasem są takie sytuacje, niewątpliwie, kiedy trzeba podejmować decyzje pod presją czasu, jak to się dzisiaj mówi. I to jest cenione na przykład u pracowników, jeżeli ktoś potrafi działać pod presją czasu i podejmuje decyzje. Nie piszą tylko w tych wymogach, że te decyzje powinny być dobre. I problem polega na tym, że kiedy mamy taką sytuację, że coś się nam wydarzy, zwłaszcza emocje są takim elementem, który niewątpliwie Pan Bóg stworzył, nie można mieć pretensji do Niego oczywiście o to, że mamy emocje, ale emocje nas nigdzie tak naprawdę nie zaprowadzą. Nawet kiedyś usłyszałem takie interesujące stwierdzenie, że emocje są jak fotel bujany, bo jest jakiś ruch, ale nigdzie się nie dojedzie. I to jest jakby coś takiego, że my jesteśmy wtedy czasami skorzy do tego, żeby zareagować nagle. O czymś się dowiedziałem, to ktoś mi coś powiedział, to ja już wstaję i idę robić. I nie głupią rzeczą jest to, o czym mówią często ludzie niekoniecznie świadomie wierzący, że z różnymi problemami lepiej się przespać. Iść spać, wstać rano i zobaczyć, czy to jest ta sama rzeczywistość, którą odebrałem wczoraj wieczorem. I to jest też rzecz, która powinna w życiu tego człowieka, tego starszego, być czymś takim standardowym. Że on nie powinien podejmować pewnych decyzji pochopnie, szybko. Nie powinien być porywczy. Nie powinien natychmiast wyciągać wniosków z tego, co usłyszał. To jest szczególnie istotne przy rozwiązywaniu bardzo trudnych spraw, kiedy na przykład pojawia się jakiś zarzut wobec kogoś i nawet nasze prawo, które jest, jakie jest, różne zdania o nim są, zakłada, że zawsze należy wysłuchać drugiej strony. A my czasami niestety mamy takie tendencje do bardziej ufania jakiejś jednej stronie do tego stopnia, że nawet nie bierzemy pod uwagę zasięgnięcia opinii z tej drugiej strony. I temu sprzyja porywczość. Jeżeli ktoś jest porywczy, dokonuje często bardzo gwałtownych, nieprzemyślanych rzeczy, których potem będzie żałować, ale wielu rzeczy odwrócić się już nie da. Musimy być musimy mieć też tę świadomość, że starszy to jest człowiek, który ma służyć Kościołowi. On nie ma go demolować. W związku z tym nie może pozwalać sobie na błędy, które będą krzywdzić drugiego człowieka, które będą niszczyć społeczność. I dlatego taki człowiek nie może być porywczy. Niechciwy brudnego zysku. Też się wydaje sprawa, która raczej jest dość oczywista. Ale to się może wkraść w życie człowieka. Tu niekoniecznie musi chodzić o jakieś zyski z nielegalnego handlu bronią, bo to może byłoby takie bardzo spektakularne i od razu byśmy to odrzucili. Ale to mogą być takie różne sytuacje, gdzie jest taka droga na skróty. Gdzie szatan próbuje nam podpowiedzieć, no słuchaj, no to wszyscy tak robią. Co ty się będziesz tutaj przejmował? No. Wiesz, to trzeba iść z czasem, z postępem, wiesz, to jest do zaakceptowania, wszyscy to robią. Najczęstsza linia obrony różnych takich przestępców, wszyscy tak robią. Nie, Pan Bóg dał pewne standardy i człowiek nie może nawet w celu osiągnięcia jakichś takich zamierzeń, które mogą się wydawać nawet jakieś bardzo dobre, nie może iść inną drogą niż tą, którą Pan Bóg wyznaczył. I ta chciwość brudnego zysku zakłada taką chęć wzbogacenia się właśnie w taki sposób, bo tu jest nie bez powodu mowa o tym brudnym zysku, czyli chęć wzbogacenia się w jakiś taki nieprawny sposób. Ale ten człowiek nie tylko ma nie być jakiś, powinien być jaki? Gościnny. Dlaczego? Bo jeżeli jest gościnny, to jest człowiekiem, który jest otwarty na innych ludzi. Jeżeli jest gościnny, to znaczy, że dopuszcza jakby do siebie tych innych ludzi, ma kontakt, no a to jest w oczywisty sposób niezbędne do tego, żeby móc naprawdę służyć społeczności. Trzeba znać ludzi, którzy tam są i mieć z nimi kontakt. Zamiłowany w tym, co dobre. Wydawałoby się bardzo ogólne pojęcie, ale bardzo głębokie. Powinien miłować to, co dobre. My nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić, jak to wygląda u drugiego człowieka, dlatego myślę, że to są przede wszystkim słowa skierowane do nas, do mnie, do każdego, kto to słyszy. Nie myślimy o tym, czy ktoś, kogo mamy na myśli, tak postępuje, tylko czy my tak postępujemy. Czy my naprawdę kochamy, czy jesteśmy rozmiłowani w tym, co dobre? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale należałoby na przykład przyjrzeć się temu, jak spędzamy wolny czas. Co nas interesuje? Co lubimy czytać, oglądać i o czym lubimy rozmawiać z ludźmi? I wtedy będziemy mieli pewien obraz sytuacji. Roztropny. Słowo roztropny dzisiaj używane jest stosunkowo rzadko, dlatego że roztropny to jest taki człowiek, który... Powiem tak, roztropność dzisiaj poszła w kierunku sprytu. Tylko że spryt nie do końca jest w porządku, bo zakłada takie troszeczkę lawirowanie między gdzieś na granicy prawa albo umiejętne przekraczanie tego prawa. A tu chodzi o człowieka roztropnego, czyli takiego, który jest mądry i taki, jak mówi Pismo Święte, jacy mamy być. Mamy być niewinni jak gołębice, a chytrzy jak węże. Ale nie zapominajmy o tym, że ten wąż to jest tylko jakby jednym elementem, jest jeszcze ta niewinność gołębicy, o tym nie wolno zapominać. To ma być człowiek taki, powiedzielibyśmy, w taki boży sposób sprytny, o tak bym to określił. Czyli człowiek, który będzie umiał pewne rzeczy rozwiązać, ale będzie robił to cały czas po bożemu. Pobożny, właśnie pobożny. Ktoś powie, no jak, no to oczywisty wymóg, no jak może być niepobożny? Pobożny. To ma być człowiek, w którym widać pobożność. To jest człowiek, który jest oddany Panu Bogu, który czci Pana Boga. To nie ma być człowiek, który ma te wszystkie cechy, bo jest takim ogólnie dosyć dobrze wychowanym człowiekiem. Nie. To ma być człowiek pobożny i wstrzemięźliwy. Ta wstrzemięźliwość pojawia się w wielu miejscach w Piśmie Świętym w stosunku do wielu ludzi. Jak rozumieć wstrzemięźliwość? Wstrzemięźliwość to jest taka nie tylko zdolność do przyjmowania pewnych ograniczeń, ale również takie przeciwieństwo chciwości. To jest coś takiego, kiedy my oczywiście korzystamy mądrze z tego, co Pan Bóg nam dał, ale nie koncentrujemy swoich myśli na tym, żeby tylko i wyłącznie dogadzać jakimś swoim zachciankom. To jest normalne, że Pan Bóg dał nam pewne potrzeby, my chcemy je zaspokajać i Pan Bóg nam też w tym pomaga, ale Tutaj jest troszeczkę na pewno nawiązanie do hedonistów, ludzi, którzy, zresztą tacy są na świecie, którzy uważają, że jakby najważniejszą rzeczą nadrzędną, która kieruje jakby życiem człowieka, czy ich życiem, jest to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, żeby było fajnie i tak dobrze mi było. O, to jest najważniejszym tutaj celem. I na pewno taki człowiek takich cech nie powinien posiadać. To nie znaczy, że on ma żyć w jakiejś strasznej ascezie, jakbyśmy to powiedzieli. Nie, ale to ma być człowiek, którego na pewno celem nie jest dogadzanie samemu sobie. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. I to jest najtrudniejszy wymóg z tych wszystkich. I najbardziej taki, powiedziałbym, pokazujący, do czego tutaj dążymy. Kim ten człowiek ma być? To ma być człowiek, który z jednej strony, trzymając się tej nauki, jest w stanie działać ku dobremu w zborze, czyli jest w stanie udzielać napomnień. My różnie to rozumiemy, to jest osobny temat, nie chcę już przedłużać tego, nie? Ale mamy takie trochę mylne wyobrażenie na temat napomnień. To ma być z miłością i to ma przynosić dobry skutek. Inne napomnienie nie jest napomnieniem. On ma budować ten zbór w ten sposób, brać w tym udział, w tym dziele, które rozpoczął i kontynuuje w sercach ludzi wierzących Pan Bóg. On ma wskazywać pewne rzeczy. Dlaczego? Nie dlatego, że jest strasznie mądry, tylko dlatego, że trzyma się prawowiernej nauki. I to jest jakby jeden aspekt. A drugi, on musi się trzymać tej prawowiernej nauki po to, żeby działać niestety nieco bardziej ofensywnie, bo musi dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. I każdy zbór kiedyś stanął przed takim problemem, czasami teraz staje przed takim problemem być może gdzieś i będzie stawał przed problemem wkradania się fałszywej nauki. I to jest bardzo trudna rzecz, dlatego że ta fałszywa nauka, jak to zwykle bywa z rzeczą fałszywą, na oko nieźle wygląda. Nie jest to rzecz, którą byśmy odrzucili natychmiast, dlatego że to nie byłoby zagrożeniem. Szatan ma metody na to, żeby zwodzić ludzi. I tylko trwanie w tej właściwej nauce jest w stanie nas przed tym obronić. I ten starszy, który jest powołany właśnie przez Pana Boga do tego, żeby dbać o to, musi też nie tylko znać to, ale wyznawać, w sensie żyć tą nauką prawdziwą, która zawarta jest w Biblii. Tutaj posłużę się już tak kończąc takim porównaniem. To jest tak jak, kiedyś to usłyszałem, bardzo mi się spodobało to porównanie, to jest tak jak w banku człowiek, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy banknot jest prawdziwy, czy fałszywy, nie kieruje się tak naprawdę kolekcjonowanym jakimś katalogiem wszystkich możliwych fałszerstw, z jakimi zetknął się do tej pory, bo byłby na pewno o to najnowsze do tyłu, o ten krok, tylko ten człowiek jest w stanie odpowiedzieć, czy ma do czynienia z dobrym banknotem, po prostu dlatego, że on doskonale zna wszystkie elementy prawidłowo wykonanego banknotu. I on nie wnika w to, czy on już kiedyś słyszał o banknocie nieco mniejszym, czy nie. Po prostu nieco mniejszy nie może być. On musi mieć takie wymiary i koniec. Jeżeli to się świeci tam pod lampą UV, to się świeci pod lampą UV. Nie może być jakiejś odmiany. I tylko taki pracownik, który bardzo dobrze zna ten banknot i ma z nim do czynienia na co dzień, jest w stanie rozpoznać, że ma do czynienia z fałszerstwem. I to jest tak naprawdę jedyną możliwością ochrony przed jakimiś takimi zupełnie bezbożnymi pomysłami, jeżeli chodzi o zbór. My musimy bardzo dobrze, każdy z nas, to dotyczy nie tylko starszych, my musimy bardzo dobrze wiedzieć, na czym polega to, w czym tkwimy, w czym trwamy. I musimy tę wiedzę i to doświadczenie pozyskiwać. A w jaki sposób? Trwając w Bożym Słowie. I to jest coś, co właściwie można powiedzieć spina te wszystkie wymienione wcześniej oczekiwania Pawła wobec starszych. Ten człowiek po prostu musi żyć Bożym Słowem. Jeżeli będzie żył Bożym Słowem, to nawet jeżeli zdarzają mu się w życiu różne rzeczy, jesteśmy wszyscy grzesznikami, ale będziemy widzieć, że Pan Bóg działa w życiu tego człowieka, że kiedy on upadnie, podnosi go. Będziemy widzieć, że ten człowiek ma inną, ma zupełnie tą odnowioną, tą stworzoną na nowo przez Boga naturę i że po prostu tkwi przy Bogu. I miejmy to na uwadze, ale nie tylko w związku z tutaj pewnymi administracyjnymi czynnościami, które dzisiaj będą podejmowane, ale też miejmy to w sercu wtedy, kiedy myślimy o sobie samych. To są wymagania stawiane starszym, ale każdy z nas powinien dążyć do tego standardu, który tu jest zapisany, dlatego że każdy z nas w jakiejś tam, powiedzielibyśmy może mikroskali, gdzieś w swoim domu, w swoim najbliższym otoczeniu, w pracy, wśród sąsiadów, będzie niejednokrotnie musiał w jakiś sposób wykazać się tymi cechami, które tu są podane. Amen.